Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w trakcie takiej serii, która mówi o tym, że dla jednego krok, dla drugiego skok. Mówimy o tym, że chrześcijaństwo generalnie jest czymś, co może wpływać na drugiego człowieka w bardzo pozytywny sposób. Chrześcijaństwo bez wpływu jest trochę jak samochód bez paliwa. To jest trochę jak Coca-Cola, która już się wygazowała. Absolutnie to jest absurd, to jest paranoja. To jest naszym założeniem, to w jaki sposób Bóg dotknął naszego życia. To, że jesteśmy chrześcijanami, ma olbrzymi potencjał, aby wpływać na innych ludzi. I w tym tygodniu mieliśmy taką sytuację, kiedy cały tydzień w szkołach tutaj w Oleśnie i w regionie organizowaliśmy, głównie Madzia Sułkowska organizowała akcję, która była organizowana we współpracy z kobietą, która nazywa się Leanne Rhodes, która pochodzi z Australii, obecnie mieszka w Rumunii i stworzyła organizację, która zajmuje się handlem ludźmi i ta organizacja ma na celu przede wszystkim budować świadomość, że to jest problem, że to jest absolutny problem, że w Polsce, nie wiem czy jesteś tego świadomy, ale Polska jest jakby jednym z głównych miejsc przerzutowych, jeśli chodzi o wywóz kobiet czy ludzi, którzy są później sprzedawane. Kobiety są sprzedawane w celach prostytucji, a ludzie są sprzedawani w takich celach, że są pobierane organy. I to się dzieje na naszych oczach. Nie wiem, czy znowu masz świadomość, że 10 tysięcy ludzi w Oleśnie znika, właśnie w Polsce znika co roku. 10 tysięcy ludzi znika i nie ma po nich śladu. Czyli takie Olesno, tak, prawie takie Olesno znika po prostu. Tyle tysięcy ludzi. A my, jeśli chodzi o statystyki, które dotyczą handlu ludźmi, jesteśmy w Europie na wysokim miejscu, ponieważ stwierdzono 180 tysięcy ludzi, którzy są wykorzystywani w niewolniczy sposób, głównie to dotyczy pracy, ale też są kwestie niewolnictwa seksualnego czy organy ludzkie, które są wyciągane ludziom. Także to jest problem, w którym żyjemy i absolutnie ludzie nie mają świadomości, że coś takiego istnieje. Zaczynamy mieć świadomość, kiedy coś takiego nam się przydarzy i nie zapomnę historii, która wydarzyła się mojej żonie, która była w szpitalu w Bytomiu, czyli nie tak daleko i była z naszym 6-letnim Filipem. I Filip sobie latał tam po korytarzu i w pewnym momencie pewna kobieta powiedziała do mojej żony w bardzo sugestywny sposób, mówi, wie pani, niech pani pilnuje tego dziecka, ponieważ w tym szpitalu wykrada się dzieci. Że jest kilka zanotowanych przypadków, kiedy dziecko zostało wykradzione ze szpitala, co jest po prostu przerażające. To jest kilkadziesiąt kilometrów stąd, a więc ta cała akcja była przykładem tego, że jesteśmy powołani do tego, aby błogosławić ludzi, mówiąc językiem chrześcijańskim, albo wywierać na nich pozytywny wpływ. I dzisiaj chciałem wam powiedzieć o pewnym człowieku, który nazywał się Abraham. I Abraham miał syna, który nazywał się Izaak. I Abraham bardzo mocno chciał, aby Izaak miał właściwą żonę. Myślę, że każdy ojciec chce tego, aby jego syn miał właściwą żonę. A więc powiedział do swojego sługi, mówi, słuchaj, zrób wszystko, aby mój syn znalazł kobietę nie tutaj z naszego rejonu, ponieważ tutaj dookoła nas jest pogaństwo, ale pojedź do naszej ojczyzny, pojedź tam, gdzie są nasi krewni i znajdź mu tam żonę. Sługa nie miał wyjścia, a więc pojechał do ojczyzny i powiedział, do ojczyzny Abrahama i powiedział taką rzecz. Ta rzecz jest zanotowana w pierwszej księdze Mojżeszowej w 24 rozdziale, 12 wersecie. Panie Boże mego Pana Abrahama, zaczął się modlić sługa. Spraw, abym ją dzisiaj spotkał. Okaż łaskę mojemu panu Abrahamowi. Oto stoję u źródła. Niedługo córki mieszkańców tego miasta wyjdą naczerpać wody. Spraw, aby dziewczyna, do której powiem, nachyl proszę swój dzban i pozwól mi napić się wody. Odpowiedziała, pij, napoję też twoje wielbłądy. Spraw, aby była to ta, którą przeznaczyłeś dla twojego sługi Izaaka. Niech się przez to przekonam, że okazałeś łaskę memu panu. Czyli historia mniej więcej wygląda tak, że ten sługa pomodlił się do Boga, mówi, Boże, jeśli będzie kobieta, która przyjdzie, aby nabrać wody, jeśli ta kobieta napoi mnie i będzie chciała jeszcze napoić wielbłądy, to będzie znak od Ciebie, że to jest przyszła żona dla Izaaka. Niech to będzie Twój znak. I dzisiaj chciałem do Was mówić na temat tego, że chrześcijaństwo z założenia jest powołane do tego, aby służyć. Wielu ludzi myśli, że służenie to jest, przepraszam za kolokwializm, że to jest frajerstwo, ale z drugiej strony, kiedy obserwujesz rozwój przywództwa, rozwój dziedziny, którym jest przywództwo od wielu, wielu, wielu lat, to kilka, myślę, że około 20 lat temu pojawiło się zjawisko, które nazywa się przywództwem, które ktoś po angielsku nazywa servanthood leadership, które polega na tym, że to jest przywództwo skupione na służeniu innym ludziom, aby pomagać ludziom, aby oni osiągnęli swój potencjał. I to jest coś, co się pojawiło 20 lat temu i nawet teraz w kręgach, które nie są kręgami chrześcijańskimi, ten temat, ta dziedzina jest bardzo popularna, aby przywódca był przede wszystkim sługą względem ludzi, po to, aby wyciągać cały potencjał, który jest umieszczony w nim. A więc ja dzisiaj chciałem mówić na temat właśnie Abrahama, na temat Izaaka, na temat przede wszystkim sługi i sytuacji, która się wydarzyła w tamtym miejscu. Otwórzcie sobie albo popatrzcie sobie na pierwszą Księgę Mojżeszową, 24 rozdział, werset od 17 do 19. Sługa Abrahama wyszedł jej naprzeciw. Daj mi proszę choć łyk wody z twojego dzbana. Oczywiście odparła, pij mój panie, potem szybko opuściła dzban i dała mu się napić. Kiedy skończył, dodała, napoję też twoje wielbłądy, niech i one ugaszą pragnienie. Po czym sprawnie wylała wodę z dzbana do koryta i znów pobiegła zaczerpnąć wody ze studni. Naczerpała dla wszystkich wielbłądów. Sługa patrzył w milczeniu, chciał się w pełni przekonać, że to pan poszczęścił jego drodze. Mamy sytuację, kiedy dzieje się to, o co modlił się sługa Abrahama. Pojawia się kobieta, która nazywała się Rebeka. Ona się nazywała Rebeka. I ta Rebeka, przyszła żona Izaaka, proponuje mu to, że napoi jego i jego wielbłądy. I na podstawie tej historii chciałem wam pokazać pięć cech ludzi, którzy służą. Pięć cech ludzi, którzy służą. John Maxwell, ekspert przywództwa, powiedział tak. Ci, którzy prowadzą biznes skupiony tylko na sobie, prowadzą najmniejszy biznes z możliwych. Ludzie, którzy prowadzą wielki biznes, w cudzysłowie, to są ludzie, którzy są skupieni na tym, co jest dookoła nich, a nie tylko na sobie. Pierwsza cecha ludzi, którzy służą, pierwsza cecha służenia. Służenie ludziom charakteryzuje się naszą szczerą chęcią i wolą. Innymi słowy, służenie charakteryzuje się tym, że ludzie chcą, a nie, że muszą. Było takie powiedzenie, że ja nic nie muszę, ja chcę. I na tym polega służenie. Służenie nie jest czymś wymuszonym, służenie jest czymś, czego ludzie chcą. Widzimy to w wersecie 18, 24 rozdziału. Kiedy sługa poprosił o wodę, ona odpowiedziała tak. Oczywiście odparła, pij mój panie, potem szybko opuściła dzban i dała mu pić. Kiedy ona została poproszona o to, czy może dać mu pić, pojawiła się natychmiastowa odpowiedź, która brzmiała oczywiście. Oczywiście i dała mu wody. To jest postawa serca, które jest sercem chętnym, sercem skłonnym do pomocy, a nie sercem, które jest zapatrzone w siebie. I chętne serce charakteryzuje się po pierwsze takimi rzeczami. Po pierwsze charakteryzuje się pobudzeniem, a nie przymuszeniem. Jeśli ktoś jest pobudzony do tego, aby komuś pomóc, to jest chętne serce i chętne serce nie jest do niczego zmuszane. Nie jest do niczego zmuszane, ale jest to coś, co pojawia się wewnątrz, tak jak w życiu Rebeki, ona po prostu chciała. Druga rzecz to chętne serce charakteryzuje się zgodą, a nie zgodą. Zgodą, a nie niezgodą. Okay? Ludzie, którzy mają tendencję do ciągłego kłócenia się, do ciągłego sprzeczania się absolutnie ze wszystkim, pokazując, że są najmądrzejsi na świecie, czyli absolutnie nikt z was, to są ludzie, których serce jest niechętne. To jest serce, które po prostu ciągle jest zapatrzone w siebie, ciągle zapatrzone w swoją rację, ale charakterystyką chętnego serca jest to, że to są ludzie skłonni do zgody, ponieważ dla nich drugi człowiek jest ważniejszy niż ich racja. Trzecia cecha chętnego serca jest taka, że to serce, które jest zainteresowane działaniem, a nie wymówkami. Pewien człowiek powiedział tak, jeśli jesteś mistrzem w wymówkach, to już nie jesteś dobry w absolutnie niczym. Są ludzie, cokolwiek poprosisz, cokolwiek, nie wiem, chcesz od nich, aby oni zrobili, aby ci pomogli, zawsze znajdzie się wymówka. I są ludzie, którzy są absolutnymi gigantami, jeśli chodzi o wymówki. Po pewnym czasie, kiedy przebywasz z takimi ludźmi, po pewnym czasie już zastanawiasz się, czy to będzie wymówka numer 1, 2, 5, czy może coś nowego. Kreatywność, jeśli chodzi o wymówki, jest naprawdę powalająca. Jeśli jesteś mistrzem wymówek, to nie jesteś już mistrzem w niczym innym. Okay? Charakterystyka serca, chętnego serca, to jest działanie, a nie wymówki. Druga rzecz, druga cecha ludzi, którzy służą i służenie, służenie powinno wychodzić poza standardy normalności. Kto jak kto, ale my jako chrześcijanie, kiedy my służymy ludziom, powinno to wychodzić poza standardy normalności. Absolutnie. To nie powinno być coś, co jest przeciętne, nie powinno być czymś, czego się wymaga od ludzi, ale powinno być czymś, co po prostu zaskakuje ludzi, że ludzie zaczynają się zastanawiać, wow, co to jest? Dlaczego ten człowiek funkcjonuje w taki sposób, a nie inny? I kiedy popatrzymy na 19 werset 24 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej, to kiedy sługa Abrahama się napił, to Biblia mówi tak, kiedy skończył, dodała, napoje też twoje wielbłądy, niech i one ugaszą pragnienie. Po czym sprawnie wylała wodę z dzbana do koryta i znów pobiegła zaczerpnąć wody ze studni. Naczerpała dla wszystkich wielbłądów. To jest ciekawa historia. On wypił wodę, on się napoił, ona mówi, ale to wiesz co, to jeszcze nie jest wszystko. Ja jeszcze napoję twoje wielbłądy. Czyli ona wychodzi poza standard, wychodzi poza przeciętność i mówi, ja zrobię coś innego, ja chcę jeszcze napoić twoje wielbłądy. Biblia mówi o tym, że tych wielbłądów było 10 i to jest teraz ciekawa rzecz. My myślimy, napoiła wielbłądy, ha, też mi coś, wypiły po, nie wiem, kubku wody i poszły dalej. Wielbłąd, moi drodzy, wielbłąd jest w stanie wypić na jednym posiedzeniu około 100 litrów wody. Wielbłądów było 10, a więc 10 razy 100 to jest 1000 litrów wody. Żeby przenieść teraz ze studni do wielbłąda jakąś ilość wody, żeby on mógł to wypić, to załóżmy, że ten dzban, to naczynie, w którym była noszona ta woda przez Rebekę, mógł pomieścić około 20 litrów wody. 20 litrów, jeśli nosiłeś kiedyś wiadro 20-litrowe, to wiesz, że to nie jest takie proste. Ale już załóżmy, że Rebeka była twardą kobietą, taką konkretną kobietą, matka Polka, więc ona wiedziała dokładnie, ona dała radę, aby przenieść 20 litrów. A więc, żeby napoić wszystkie 10 wielbłądów, zakładając, że one piły 100 litrów wody za jednym posiedzeniem, ona musiała biegać tam i z powrotem 50 razy. 50 razy, 50 razy musiała nalać wody i później dać tym wielbłądom i tak w kółko. 50 razy, to jest po prostu szokujące. A więc w tym momencie, kiedy mówisz, że ona powiedziała, napoję jeszcze twoje wielbłądy, to widzisz, że Rebeka wychodzi poza coś, co jest normą, poza standard. Ona po prostu szokuje sługę Abrahama, mówi, wow, to jest niesamowite. To jest niesamowite i szczęśliwy mąż, który będzie miał taką żonę. W ten sposób powstało coś, co się nazywa testem wielbłąda. Test wielbłąda, czyli robienie czegoś ponad normę. Kiedyś na początku tego roku myślałem na temat serii kazań pod tytułem Pracownik Roku. I jedną z rzeczy, którą powinien mieć pracownik roku jest to jest człowiek, który funkcjonuje w teście wielbłąda. Robi ponad to, co się od niego wymaga. Na takich ludzi jest skierowany wzrok ludzi, którzy chcą kogoś awansować, którzy chcą kogoś wrzucić w jakąś pozycję, na ludzi, którzy robią coś ponad stan. Ludzie, którzy robią coś ponad stan, którzy nie robią tylko tego, co się wymaga, bo to jest normalne, ale zacznij funkcjonować w taki sposób, że robisz coś ponad stan. To jest dokładnie to, co powiedział Chrystus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale 41 wersecie. A jeśli ktoś cię przymusza, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. To jest znowu zasada, mieliśmy test wielbłąda, teraz to jest zasada ekstra mili, dodatkowej mili, drugiej mili, która polega na tym, że robię ponad to, co się ode mnie wymaga. Nie wiem, czy kiedyś byłeś, mówiąc brzydko, ofiarą tego, że ktoś funkcjonował względem ciebie w taki sposób, że zaskoczył cię ponad twoje oczekiwania. Że byłeś absolutnie zaskoczony po prostu tym, co się wydarzyło. Przypominają mi się programy, które rodzin, którym spalił się dom, albo wydarzyło się coś fatalnego, albo nie mieli pieniędzy, aby pomalować swoje mieszkanie i nagle przyjeżdża ekipa, przyjeżdża z telewizją, wielki show i oni robią jedną rzecz. Tej rodzinie, która mieszka w tym domu, mówią tak, nie możecie tutaj mieszkać, my chcemy wam wyremontować ten dom i chcemy, abyście na 2 tygodnie wyjechali, abyśmy mogli wam wyremontować ten dom. Rodzina w szoku, absolutnym szoku. I w tym momencie oni mówią, a tutaj macie bilety na wakacje, abyście mogli pojechać i odpocząć. A więc to już jest szokujące, ale w tym momencie, nie wiem jak twój umysł, ale gdyby ktoś zadziałał tak w moim życiu, zrobił coś takiego w moim życiu, to pomyślałbym, żeby mnie wysłali, żeby mnie wysyłają do Kokotka albo gdzieś do Bąkowa, żebym tam spędził czas w namiocie nad tym basenem albo w Kokotku nad suchym basenem i tam spędził fantastyczny czas. To, co jest ciekawe, to tym rodzinom nigdy nie funduje się Kokotka ani Bąkowa, ale funduje się im po prostu wakacje, które przechodzą ich po prostu całkowicie ich myślenie. Bo to jest szok, to jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe, że ktoś funkcjonuje z nami w taki sposób. Co jak co, moi drodzy, ale chrześcijaństwo powinno wybijać się ponad normę. Ponieważ właściwe służenie, służenie, które odzwierciedla serce Boga, to jest służenie, które polega na tym, że robię ponad przeciętną. Jest to test wielbłąda, albo jest to tak zwana ekstramila. Trzecia rzecz odnośnie służenia jest taka, że służenie dodaje innym wartości. Służenie dodaje innym wartości. Ludzie, którym służysz, oni czują się w wyjątkowy sposób i tak być powinno. 18 werset 24 rozdziału, kiedy Rebeka została poproszona, aby napoiła tego sługę, powiedziała, oczywiście, odparła, pij mój Panie. Biblia angielska mówi o tym, używa słowa sir jako wyrażenia, które dodaje szacunku, które pokazuje szacunek względem człowieka, który został przed chwilą napojony. Służenie innym ludziom zawsze dodaje im wartości, zawsze dodaje im szacunku, zawsze jest wyrazem, że oni są kimś wyjątkowym. W tamtym tygodniu, kiedy rozmawiałem z pastorem Paulem Bartlettem z Australii, z miejscowości Wollongong, on powiedział, że oni zrobili taką rzecz jako kościół, która jest niesamowita. Jako że on jest kapelanem w drużyny koszykówki Atlanta Hawks, nie Atlanta Hawks, tylko Wollongong Hawks, przepraszam, i to jest drużyna, która jest bardzo wysoko, jeśli chodzi o ligę australijską. Chyba teraz odpadli w playoffach, jakkolwiek na mecze, które się tam odbywają, przychodzi tysiące ludzi. I na tej hali są miejsca dla zwykłych ludzi i są loże VIP-owskie. Dla ludzi, którzy są bardzo ważni w społeczeństwie, dla ludzi, którzy są wyjątkowi. I wiecie, to jest standard, jak oglądałeś mecz wczoraj Polska-Rumunia, to tam gdzieś była loża VIP-owska, gdzie po prostu wszyscy celebryci i politycy oglądali ten mecz w trochę inny sposób niż pozostałe 57 tysięcy ludzi. A więc oni postanowili, że wykupią ileś tam miejsc, nie pamiętam ile, ileś miejsc, aby mieli na użytek kościoła. I postanowili, że będą tam umieszczać ludzi bezdomnych. A więc oni, jako że pomagają bezdomnym ludziom, zajmują się bezdomnymi ludźmi, wzięli grupkę 5-10 bezdomnych, zaprowadzili ich do tej loży VIP-owskiej, posadzili ich w rewelacyjnych miejscach, aby oglądali mecz. Przynoszono im jedzenie, przynoszono im drinki i powiem wam tak, prawdziwe służenie zawsze dodaje ludziom wartości. Ci bezdomni ludzie w tym momencie poczuli się tak wyjątkowo, jakbyś ty nawet został posadzony w takiej loży, byś się czuł wyjątkowo, a tutaj bezdomny człowiek zostaje posadzony w takiej loży i on po prostu, to było dla nich niesamowite. I całe miasto Wollongong nie rozmawiało o tym, jaki był wynik meczu, ale rozmawiali o tym, że w loży VIP-owskiej zasiedli bezdomni, ponieważ kościół Lighthouse postanowił ufundować im tam miejsca. I to się dzieje mecz w mecz, ciągle oni mają te loże VIP-owskie, zapłacili pewnie sporo pieniędzy za to, ale umieszczają tam ludzi, których absolutnie na to nie stać, ludzi, których po prostu źle potraktowało życie, ludzie, którzy są bezdomni, ludzie, którzy są biedni i oni ich tam umieszczają. Dla mnie to jest prawdziwe służenie. Prawdziwe służenie dodaje ludziom wartości. Jeśli zrozumiesz jedną prawdę, o której mówi Biblia, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Każdy człowiek. Bez względu na to, czy jest muzułmaninem, bez względu na to, czy jest hindusem, buddystą, kimkolwiek innym, czy jest ten człowiek jest, nie wiem, jest czarnoskóry, czy jest Chińczykiem, czy jest Japończykiem, nie ma to żadnego znaczenia. Czy jest homoseksualny, czy jest heteroseksualny, czy jest mordercą, czy jest zwykłym obywatelem. Każdy człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Zrozumienie tej koncepcji, zrozumienie tego faktu, że każdy człowiek, którego widzisz, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, powinno powodować w tobie to, że ten człowiek jest również godzien tego, aby mu służyć. jest również godzien tego, aby mu służyć. I chrześcijaństwo, jak absolutnie nic innego, powinno cechować się ludźmi, którzy służą innym ludziom. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale to, że w ogóle istnieją szpitale na świecie, to nie jest wymysł grupy polityków, którzy postanowili, że trzeba pomagać biednym. Szpitale powstały na skutek działań chrześcijan. Hostele powstały na skutek działań chrześcijan. Pomoc bezdomnym powstała na skutek działań chrześcijan. I możemy sobie mnożyć na przestrzeni wieków, ponieważ byli ludzie, którzy zrozumieli. Byli ludzie, którzy zrozumieli, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Był człowiek, który obecnie już jest starszym człowiekiem, który pewnego dnia postanowił zrobić coś, co zszokowało cały świat. Założył organizację, która nazywała się Compassion. Ta organizacja Compassion polegała, ich celem było to, aby pomagać dzieciom w krajach trzeciego świata, dzieciom, których nie było stać na utrzymanie, nie było stać na edukację. I pamiętam, jak wraz z moją żoną zaadoptowaliśmy dwójkę dzieci i dostaliśmy informacje o krajach, gdzie oni funkcjonują. Wiecie na przykład, za ile można utrzymać dziecko w Nikaragui? Za 9 dolarów. Za 9 dolarów miesięcznie możesz utrzymać dziecko w Nikaragui. Uganda już jest trochę droższa, bo tam wymaga to już 15 dolarów, ale w tym momencie jesteś w stanie spowodować, że te dzieci będą miały przyszłość. Że te dzieci będą miały ciuchy, że te dzieci będą chodzić do szkoły. I zadałem sobie kiedyś takie pytanie wiele lat temu, jak zaczęliśmy utrzymywać te dzieci. Jak długo to trwa? Dostałem maila. Do momentu, aż oni sami będą w stanie się utrzymywać. Było dla mnie szokujące, mówię, to jakieś 20 lat. Ale ktoś postanowił, że musi zmienić życie tych dzieci, które są bezbronne. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że służenie innym ludziom, dodawanie im wartości, schylanie się nad bezdomnym. Nie musisz być nawet bezdomny, są ludzie, którzy po prostu przechodzą dramaty. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w szpitalu onkologicznym. Średni obrazek. Średnia przyjemność, kiedy obserwujesz ludzi, którzy są w dramacie. Kiedy obserwujesz ludzi, którzy są bez nadziei. Którzy obserwują ludzi, którzy nie potrafią sobie sami poradzić ze sobą. Kto jak nie chrześcijaństwo powinno dodawać wartości tym ludziom? I takich ludzi masz dookoła siebie. Pójdziesz jutro do pracy i takich ludzi masz dookoła siebie. Możesz stać się człowiekiem, który służy innym ludziom. Możesz stać się człowiekiem, który dodaje wartości innym ludziom, tak jak to zrobiła Rebeka. Czwarta rzecz. Służenie to jest praca i to czasami bardzo ciężka praca. 19 werset 24 rozdziału Biblia mówi tak. Kiedy skończył, dodała, napoję też twoje wielbłądy, niech i one ugaszą pragnienie. Po czym sprawnie wylała wodę z dzbana do koryta i znów pobiegła zaczerpnąć wody ze studni, naczerpała dla wszystkich wielbłądów. To jest coś, co powiedzieliśmy przed chwilą. Służenie to jest ciężka praca. Nikt z nas nie lubi rzeczy zaczętych i nieskończonych. Jest taka fascynacja, jest taki fenomen, który nazywa się słomianym zapałem, wywołanym emocjami. Tak, musimy coś z tym zrobić, ja muszę coś z tym zrobić. I ten słomiany zapał jest fantastyczny, to są fantastyczne pragnienia i intencje, ale to się bardzo szybko kończy. Prawdziwe służenie polega na tym, że zaczynasz i kończysz. Bez względu na to, ile cię to kosztuje. Bez względu na to, ile cię to kosztuje. Pamiętam, jak co roku mamy Pomaluj Świat, i pamiętam moją żonę, która jest mocno w to zaangażowana i widzę, jak to już się kończy, ta akcja, jak ona już ma dosyć. A jak ona ma już dosyć, ale służenie nie polega na tym, że ja się poddam, bo nie mam już sił, ale zrobię to do końca. Ale zrobię to do końca. I to jest coś, co zrobiła Rebeka. Ona po prostu tak długo poiła wielbłądy, dopóki one nie ugasiły pragnienia. Wielbłądy. Wielbłądy są dosyć ciekawe, bo wielbłądy mają kilka ciekawych cech. Po pierwsze, wielbłądy śmierdzą. To są zwierzęta. One śmierdzą. Nie pytaj mnie jak. Nawet jak wpiszesz w internet, jak śmierdzą wielbłądy, to się nie dowiesz. Musisz je zobaczyć. Po drugie, wielbłądy plują. Jak jakiś stres pojawi w ich życiu, one cię po prostu oplują. A stres może być wywołany tym, że zbyt gwałtownie nalejesz im wody do koryta. One plują. I co ciekawe, to jest ciekawe. Wielbłądy nie mówią dziękuję. Wielbłądy są niewdzięczne. Wielbłądy są maksymalnie niewdzięczne. I tutaj się pojawia jedna rzecz, która kasuje wiele inicjatyw, jeśli chodzi o służenie. Chrześcijaństwo i służenie w chrześcijaństwie nie polega na tym, że ja robię coś, aby ktoś mi podziękował. Chrześcijaństwo polega na tym, że ja robię coś i nie oczekuję wdzięczności. Chrześcijaństwo nie polega na tym, że okej, ja to zrobię dla ciebie, ale przyjdź do mnie do kościoła. Nie, to nie jest, to nie o to chodzi. W chrześcijaństwie ja nie służę po coś. Ja w chrześcijaństwie nie służę po coś. Chrześcijaństwo nie może funkcjonować jak jakaś sprytnie zrobiona reklama w internecie, że patrzysz i nagle coś kosztuje 19,90 zł, ale tanio, wow, rewelacja. I później patrzysz, powiększasz ekran i patrzysz, że tam jest drobny druczek, 19,90, ale miesięcznie przez 3 lata. I to się absolutnie wszystko zmienia. Nie możemy być ludźmi, którzy piszą cokolwiek małym druczkiem. Prawdziwe służenie nie pisze niczego małym druczkiem. Prawdziwe służenie nie oczekuje tego, że ktoś komuś podziękuje. Nie robimy tego. Popatrz na Chrystusa. Popatrz na Chrystusa. Chrystus umarł za każdego człowieka, a do dzisiaj kilka miliardów ma to zupełnie gdzieś. Do dzisiaj kilka miliardów ludzi nie robi nic z tym, że Chrystus za nich umarł. Do dzisiaj. Chrystus nie oczekuje. Chrystus nie mówi, o, ty tego dla mnie nie zrobiłeś. Nie. Jeśli nic człowiek nie zrobi z Chrystusem, będą konsekwencje. Będą konsekwencje. Natomiast Chrystus nie biega za nami i nie mówi, o, nie podziękowałeś mi. Bóg taki nie jest. Bóg chce, abyśmy byli wdzięczni, ale Bóg nam daje czas, abyśmy uczyli się wdzięczności. Ale jeśli chcesz być prawdziwym sługą, nie możesz być kimś, kto czeka na dziękuję. I piąta rzecz, ostatnia. Służenie to są zawsze drzwi do czegoś większego i lepszego. Służenie to są zawsze drzwi do czegoś większego i lepszego. A więc wypełniło się to, co chciał sługa Abrahama. On już wiedział, że to jest ta kobieta. On już wiedział, że Rebeka to jest ta kobieta, to ma być żona Izaaka. A więc zabiera tą Rebekę i ona jedzie zobaczyć Izaaka. I 63 werset w 24 rozdziale mówi tak. Zbliżał się wieczór, Izaak wyszedł na pole. Chciał sobie porozmyślać. Wtem spojrzał i zobaczył, że nadciągają wielbłądy. Rebeka także spojrzała, zobaczyła Izaaka, zeskoczyła z wielbłąda. Kim jest ten człowiek? Zapytała sługę, który zdąża tu do nas przez pole. To mój pan, odparł sługa. Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła się. Po chwili zaś sługa zdawał już Izaakowi sprawę ze wszystkich swoich dokonań. To jest ciekawe, że sługa Abrahama zdawał sprawę ze wszystkich swoich dokonań. Dokonania polegały na tym, że Rebeka go napoiła i Rebeka napoiła jego wielbłądy. A więc olbrzymie dokonania sługi Abrahama, może dlatego pominięto jego imię. Izaak wprowadził Rebekę do namiotu swej matki, Sary. Rebeka została jego żoną, pokochał ją i w ten sposób pocieszył się po stracie swojej matki. I żyli długo i szczęśliwie. Nie wiem, czy wiesz, ale Rebeka na pewno nie wiedziała, że ona w tym momencie, zostając żoną Izaaka, wchodzi w linię genealogiczną, z której będzie pochodził sam Mesjasz Chrystus. Ona nie była świadoma, że później Bóg przez wiele, wiele wieków będzie nazywany Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ona nie miała świadomości, że nagle dzisiaj, kilka tysięcy lat później, w jakiejś malutkiej miejscowości zwanej Molesno, ktoś będzie w ogóle mówił o tej sytuacji. Ona nie miała świadomości, że ta sytuacja zostanie zapisana w księdze, która jest ciągle bestsellerem od dekad, jest ciągle bestseller i ten bestseller zmienił po prostu życie tysięcy ludzi. Ona nie miała tego świadomości. I przypomina mi się taka historia, którą przeczytałem 2 dni temu. Historia na temat pewnego człowieka, który mieszkał w Filadelfii i prowadził swój hotel. I kiedy prowadził ten swój hotel, była taka noc, jak to w Filadelfii, bardzo mocno padało. Padało i padało i padało. I o 1:00 nad ranem został obudzony, bo weszło starsze małżeństwo, zalane deszczem, całkowicie przemoczone i wchodzą i mówią, a może tutaj u pana jest jakieś miejsce? Bo nigdzie w całej Filadelfii nie ma żadnego miejsca. I w tym momencie on mówi, no to ja podzwonię po moich znajomych, którzy też prowadzą hotel. Podzwonił, okazało się, że nie ma nigdzie miejsca, nie ma miejsca w żadnym hotelu, absolutnie nigdzie. I on pomyślał, ten właściciel tego małego hotelu powiedział tak, ale wiecie co, ja dam wam mój pokój, a ja gdzieś tam przenocuję bez żadnego problemu. A więc wrzucił ich do ich pokoju, oni się opierali, nie, mówili, idźcie tutaj, tu się wyśpijcie, jesteście przemoczeni, weźcie prysznic, osuszcie się, po prostu odpocznijcie, rano wyruszycie dalej, a on gdzieś spał na korytarzu. I ten starszy człowiek popatrzył na tego recepcjonistę i powiedział tak, wie pan co, jak ja zbuduję kiedyś hotel, to chciałbym, aby pan został menadżerem tego hotelu. On mówi, no, fajnie, dobranoc, okej. Okay. Budzi się rano, wypisuje się z tego hotelu, mijają 2 lata. Po 2 latach, to jest autentyczna historia, po 2 latach ten recepcjonista dostaje list. I w tym liście jest zaproszenie do Nowego Jorku, tam są bilety, aby mógł tam pojechać. Przyjeżdża do Nowego Jorku, odbiera go ten starszy człowiek, którego on przenocował z żoną. Jadą samochodem, jadą taksówką i zatrzymują się przed bardzo wysokim budynkiem, który ma 47 pięter i ma 1451 pokoi. I mówi, widzisz, to jest hotel, który zbudowałem. I chciałbym, żebyś był menadżerem tego hotelu. Człowiek, który pokazał mu ten hotel, człowiek, którego on przenocował i człowiek, który zbudował ten hotel, nazywał się William Waldorf Astor, który stworzył całą sieć podłączoną pod hotele Hilton, całą sieć hoteli, które po prostu są zaskakujące. I kiedy byłem w Nowym Jorku, przeglądałem, pomiędzy jednym a drugim nabożeństwem, przeglądałem zdjęcia tego hotelu, mówię, wow, to ja wiem, to ja to widziałem, kojarzę to. To jest, ten hotel jest umieszczony w centralnym miejscu w Nowym Jorku. To jest po prostu otoczony olbrzymimi budynkami, a to jest jeden z bardziej znaczących budynków. Służenie zawsze otwiera drzwi do czegoś większego. Tak jak miało to miejsce w przypadku Rebeki, tak jak miało miejsce w przypadku tego człowieka, który stał się menadżerem, nie wiedział nawet, z czym ma do czynienia. I to nam pokazuje jedną rzecz. To nam pokazuje jedną rzecz, że cokolwiek siejemy, to będziemy to zbierać. Jeśli siejesz, jeśli służysz innym ludziom i siejesz dobro dookoła siebie, przyjdzie moment, że będziesz je zbierał i niekoniecznie od ludzi, którym służysz. Naucz się tego, niekoniecznie będziesz zbierał dobro od ludzi, którym służysz. I kiedy myślałem o tym kazaniu, kiedy myślałem, mówię, jak fajnie byłoby nagrać taki filmik z ludźmi, którzy w naszym kościele tak funkcjonują, jak ja tutaj to opisałem, zacząłem myśleć i powiem wam, zdaję sobie sprawę, że takich ludzi jest około 50 w naszym kościele. Około 50 osób funkcjonuje w taki sposób. A więc wybrałem 6 osób, mówię, nagram z nimi filmiki. Przez różne inne sytuacje wyszło, że te 2 osoby nie mogły, a więc nagrałem 4 osoby. Chciałem wam pokazać teraz, co te 4 osoby mówią, kiedy zostały zapytane o takie rzeczy jak. Dlaczego starasz się pomagać ludziom? Jak myślisz, jaki to ma na nich wpływ? Co było dla ciebie największym wyzwaniem, żeby zacząć coś robić? Co było dla ciebie największą radością, pomagając ludziom? Jak byś zachęcił innych do wywierania pozytywnego wpływu na życie ludzi? Popatrzcie na ten filmik.
Staram się pomagać ludziom, ponieważ coraz bardziej odkrywam to, że kiedy pomagam ludziom, to po pierwsze mam z tego dużą satysfakcję, a poza tym odkrywam to, że tak naprawdę to ma znaczenie i to naprawdę ma ogromne znaczenie nie tylko dla mnie.
Pomaganie ludziom jest fajne i sprawia mi wiele przyjemności.
Bo jest to mój sposób na życie i po prostu lubię to robić.
Uważam, że pomaganie to jest nasze chrześcijańskie DNA, to jest coś, co powinniśmy robić w każdy dzień. A jest taki fragment, w czyniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w naszej pracy nie ustaniemy. To jest coś, co powinniśmy robić po prostu każdego dnia, to jest coś, co powinno wypływać z nas w naturalny sposób.
Na przykład, biorąc pod uwagę to, co robiłyśmy w tygodniu z Lian w szkołach, myślę, że to miało naprawdę bardzo pozytywny wpływ na młodzież w szkołach w naszym regionie. I naprawdę wierzę, że tak było, że ta młodzież będzie mogła zachować bezpieczeństwo, będą bezpieczni od zagrożeń, które mogą napotkać na przykład w internecie związanych z handlem ludźmi. I to był mój cel i wierzę, że tak, że taki będzie tego efekt.
Myślę, że dzięki mojej pomocy ludzie są bardziej szczęśliwi.
Myślę, że to może w pozytywny sposób zmieniać ich życie.
Myślę, że ma to olbrzymi na nich wpływ, ponieważ dzięki różnym działaniom można zmienić po prostu ich życie albo sposób myślenia.
Największym wyzwaniem było dla mnie to, że tak jak chyba większość osób, myślałam, że nie mam nic do zaoferowania. Ale tak naprawdę myślę, że każdy z nas ma coś, co potrafi robić i może wykorzystać to w dobry sposób dla innych. I ja właśnie zaczęłam w ten sposób myśleć, że mam pewne rzeczy, które umiem, które potrafię robić i mogę robić je też dla innych, żeby inni mogli na tym korzystać. I z tego założenia wychodzę.
Myślę, że to jest taka kwestia przełamania się, tak? Przełamania jakiegoś tam oporu w sobie.
Największym wyzwaniem było dla mnie po prostu przełamanie się i pogodzenie tego z codziennymi obowiązkami.
Czy mam wystarczająco dużo mądrości, aby im pomóc, czy aby na pewno sobie poradzę?
Największą radością było dla mnie to, ta świadomość, że wiem, że mogę mieć naprawdę znaczący wpływ na życie drugiego człowieka, a zwłaszcza na wpływ na życie młodych ludzi, że mogę przekazać im coś, co spowoduje, że oni będą mogli być bezpieczni. I też to, że bardzo chciałam, żeby to był taki Boży wpływ i takie błogosławieństwo dla tych młodych ludzi. Także myślę, że to była moja największa radość w tym, co mogłam robić.
Widzieć uśmiechy na ich twarzach, to jest bezcenne.
Myślę, że uśmiech na ich twarzach. Myślę, że to, gdy przychodzili, pytali, co w tobie jest takiego, że chcesz nieść pomoc.
Kiedy mogłem zobaczyć ich uśmiechnięte twarze i po prostu taka, kiedy biła od nich taka wdzięczność za to, że w czymś im mogłem pomóc, to było po prostu najlepsza nagroda.
Myślę, że wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi to jest tak naprawdę bardzo praktyczna rzecz. Czyli tak naprawdę możemy wyrażać tą naszą miłość do innych ludzi w bardzo praktyczny sposób, robiąc dla nich coś bardzo praktycznego, to co wychodzi nam najlepiej na przykład. I ja coraz bardziej odkrywam to, że wywieranie pozytywnego wpływu i robienie czegoś dobrego, praktycznego dla innych daje naprawdę większą satysfakcję niż cokolwiek innego i że tak naprawdę to jest sens tego wszystkiego, po co tu jesteśmy.
Myślę, że jeśli my, chrześcijanie, nie będziemy pomagać, to kto inny?
Można w praktyczny sposób pokazać Chrystusa.
Pomaganie innym jest bardzo ważne i cenne i dlatego jeśli możesz choć w małym stopniu pomóc innym, zrób to, bo dobro zawsze wraca.
Okej. Wiecie, i takich ludzi mogłoby tam być kilkadziesiąt. Z tego miejsca, z tego kościoła. Kilkadziesiąt. Ludzi, których to interesuje. Ludzi, którzy mają w sobie tą potrzebę, tą chęć, aby wyrażać, pokazywać Boga w taki bardzo praktyczny sposób. I jeśli nie czuj się urażony, jeśli nie byłeś na tym filmiku. Naprawdę, nas tu jest mnóstwo, którzy funkcjonujemy w taki sposób. To jest bardzo, ale to bardzo, bardzo wiele ludzi, którzy właśnie tak funkcjonują. Chciałem zakończyć to ostatnim wersetem. Z werset, który opisuje osobę, która stworzyła cały wszechświat. Osobę, która podtrzymuje swoim słowem cały wszechświat. Osobę, która tak naprawdę jest tutaj między nami. Tą osobą jest Jezus Chrystus, który w 13 rozdziale robi coś, co jest szokujące. Jezus, wiedząc, że Ojciec dał wszystko w Jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy płócienny ręcznik, przepasał się, i Biblia dalej mówi o tym, i zaczął obmywać ich nogi. jak to jest możliwe, że Bóg uniża się względem człowieka tak nisko, że obmywa jego nogi. Co więcej, ten sam Chrystus, 7 rozdziałów dalej, jest ukrzyżowany przez ludzi, których On przyszedł ratować. Jednym z tych ludzi byłem ja i ty. Jezus przyszedł uratować takiego kogoś jak ja i ty. Jeśli myślisz, że jesteś na tyle silny, że możesz żyć bez Jezusa, to chcę ci coś powiedzieć. To jest bardzo proste wyrażenie. To jest tylko do czasu. Do czasu tutaj na ziemi. Bo kiedy już umrzesz, to już nie ma szansy dla ciebie ani dla mnie. Jezus daje nam możliwość, abyśmy pojednali się z Nim tutaj na ziemi i skorzystali z tego, co On zrobił dla nas. On poniósł karę za nasze grzechy. On poniósł karę za mój i twój grzech. I ciekawe jest to, co mówi Biblia, że Jezus nie przyszedł, aby Jemu służono, ale przyszedł, aby służyć. Bóg przyszedł, aby służyć. I to jest wezwanie i dla mnie, i dla ciebie, że nie jesteśmy powołani, aby nam służono, aby wokół nas tańczono, ale jesteśmy powołani, aby służyć. I być może jesteś w tym miejscu, jeszcze nigdy w życiu nie pojednałeś się z Bogiem, nigdy w życiu nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nigdy nie powiedziałeś: Boże, ja chcę żyć tak, jak Ty chcesz. Ja chcę żyć w bezpieczeństwie tego, że jestem zbawiony, ja chcę żyć wolny od presji, która jest w moim życiu wywołana grzechem. Ja chcę, abyś oczyścił moje życie, ja chcę, abyś stał się moim Bogiem. Być może jeszcze nigdy w życiu tego nie zrobiłeś. I chciałbym się pomodlić teraz z Tobą. Jeśli tego pragniesz, aby Bóg zamieszkał w Twoim życiu. I jeśli jesteś tym człowiekiem, który jeszcze nigdy nie oddał życia Jezusowi, to proszę, pomódl się ze mną. I powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie. Chcę Cię prosić, abyś oczyścił moje serce z grzechów. Przepraszam Cię za każdy grzech, który popełniłem. Oczyść moje serce. I proszę Cię, abyś zamieszkał w moim życiu. Pragnę poddać Ci moje życie. I pragnę, abyś od dzisiaj był moim Panem. Abyś od dzisiaj był moim Bogiem. I wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.